Kolejny sakrament, nad którym chcemy się pochylać w kontekście roku wiary, to namaszczenie chorych. Być może mamy wrażenie pewnego kontrastu treści, jakie wiążą się z sakramentem namaszczenia chorych, z pięknem tej bujnej przyrody, która nas otacza, z radością lata. To może nie pasować nam do sakramentu namaszczenia chorych. Poza tym każdy z nas czuje się młodo i wydaje się, że sakrament ten dotyczy ludzi starych, schorowanych, że to perspektywa bardzo odległa. Otóż tak nie jest. Nawet jeżeli sakrament namaszczenia chorych bezpośrednio nas nie dotyka, czy nie wiąże się z naszym życiem, to jednak jest to sakrament Kościoła. Jest to ta rzeczywistość, którą Kościół żyje, którą Kościół się buduje i którą trzeba pielęgnować i za którą my wszyscy, jako członkowie Kościoła, ponosimy odpowiedzialność. Sakrament namaszczenia chorych jest więc przedmiotem naszej uwagi, także dlatego, że wiąże się on mocno z misterium serca Jezusa, o której mówiliśmy w kontekście miesiąca czerwca. Wiąże się z tą miłością do cierpiących w jakikolwiek sposób. Bo jak wiemy, cierpienie przybiera różne postacie, a przede wszystkim cierpienie jest zjawiskiem powszechnym. Mamy cierpienie fizyczne w postaci bólu, mamy cierpienie psychiczne, na przykład w postaci poczucia winy, jakichś lęków, tęsknot, poczucia odrzucenia, bycia niekochanym. To są cierpienia psychiczne, o których mówiliśmy przed chwilą. Ale też są cierpienia duchowe, na przykład wyrzuty sumienia, poczucie grzechu, ta świadomość samotności bez Boga, ta świadomość odcięcia się od Boga. To rodzi określone postaci cierpienia, które można określić jako cierpienie duchowe. Co więcej, cierpienie jest wszechobecne w naszym życiu i spotykamy się z cierpieniem, które my przeżywamy, które my odbieramy, ale jest także cierpienie związane z zadawaniem. Ktoś zadaje drugiemu cierpienie. A więc cierpienie nigdy nie jest zjawiskiem wyizolowanym, jednostkowym, ale zawsze ma powiązania i skutki społeczne. Cierpienie własne i cierpienie cudze przeplatają się. Są jakoś współzależne. Nie potrafimy i nie możemy też przechodzić obojętnie wobec cierpienia innych, tak samo jak nie chcielibyśmy, aby ktoś przechodził obojętnie wobec naszego cierpienia. A więc ta rzeczywistość cierpienia wnika głęboko w naszą egzystencję. Przeplata się też z radością i entuzjazmem. Nie uciekniemy od tematu cierpienia, jakkolwiek byśmy próbowali. Cierpienie jest zjawiskiem na tyle powszechnym, iż mówi się, że homo sapiens ergo homo patiens. Homo sapiens, istota rozumna, zatem istota cierpiąca. Wprawdzie zwierzę odczuwa ból, ale nie cierpi w sensie świadomości stanu psychicznego wywołanego bólem. Zwierzę nie jest bowiem zdolne do refleksyjnego przeżywania bólu tak jak człowiek. Tylko człowiek potrafi cierpieć świadomie, zdawać sobie sprawę z rozmiarów swojego zagrożenia, potrafi przewidywać skutki swojego bólu, swojego cierpienia, zagrożenia, potrafi też ujmować cierpienie w tym szerokim znaczeniu w kontekście całego swojego życia. Potrafi na swoje cierpienie patrzeć z perspektywy całego życia. A tego nie odkrywamy u zwierząt. Katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 1500 stwierdza, że choroba i cierpienie zawsze należy do najpoważniejszych problemów poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci. W tym kontekście pojawia się natarczywe pytanie o sens cierpienia. Po co cierpienie? Jaki ono ma sens? Normalnie cierpienie jest postrzegane jako zło, przed którym trzeba uciekać, przed którym trzeba się bronić, które trzeba zwalczać. Ale jak wiemy, są sytuacje, w których nie zmienimy tego napięcia, tego właśnie, że cierpienie nas dotyka. Nie można uciec od cierpienia. Należy zatem tak spojrzeć na rzeczywistość cierpienia, aby nadać mu właściwy sens. A cierpienie, tak jak wszystko, co dzieje się w naszym życiu, ma sens, choć nie zawsze my potrafimy go dostrzec. Oprócz biologicznego sensu, cierpienie ma także sens chrześcijański. Zanim powiemy o tym chrześcijańskim sensie cierpienia, w który wpisuje się rola sakramentu namaszczenia chorych, dwa zdania tylko tytułem pewnego przypomnienia o cierpieniu, o sensie tym biologicznym. Cierpienie w sensie biologicznym jest czymś w rodzaju sygnału ostrzegawczego, który pozwala nam na czas odpowiednio reagować, ustrzec się przed większym nieszczęściem, przed jakimś niebezpieczeństwem. Więc już w tym sensie cierpienie ma duże znaczenie, ma właśnie sens. Cierpienie, zwłaszcza fizyczne i długotrwałe, wprawdzie nadwątla bardzo mocno fizyczne ja człowieka, ale jednocześnie niesie szansę wzmocnienia, rozwinięcia ja duchowego. Cierpienie jest czymś jak wały okalające rzekę. Im wyższe wały, tym bardziej tę wodę spiętrzają, nadają jej większą energię. Jeżeli byśmy pozwolili tej wodzie rozlać się, to ona wtedy powoduje wielkie zniszczenie, ale też i wytraca energię. I bardzo szybko przeradza się w błoto. Woda spiętrzona, skanalizowana, ma potężną energię, odpowiednio ukierunkowaną, zdolną poruszać turbiny i wyzwalać wiele dobra. I coś podobnego jest z cierpieniem. Jeżeli my nie nadamy mu sensu, pozwolimy mu się rozlać w naszym życiu, zatruje ono całą naszą egzystencję. Ale jeżeli je właśnie skanalizujemy, to uzyskujemy potężną duchową energię, która może całkowicie przeobrazić życie człowieka. W takim sensie ludzie cierpiący, ludzie chorzy, ludzie, których dotknęło jakieś nieszczęście, doznają swoistego nawrócenia, wewnętrznej przemiany. Bo oto nagle przez chorobę, przez cierpienie, przez wypadek zostali wyrwani z dotychczasowej egzystencji, z zabiegania, z zatroskania o różne sprawy. Nagle są wyłączeni z tej aktywności. Zostają skonfrontowani sami ze sobą. W niejednym przypadku bywa tak, że ten człowiek po raz pierwszy w życiu zaczyna się zastanawiać nad sobą, nad swoim życiem, na co nie miał dotychczas czasu. To go zmienia. Wprawdzie cierpi, ale to cierpienie przynosi mu wiele korzyści natury duchowej. Nieszczęście, które dotyka w danym momencie, wprawdzie rujnuje zdolność funkcjonowania, ale w jednym przypadku przynosi okazję do odbudowania więzi rodzinnych, więzi społecznych. Wtedy zaczynamy czuć, że potrzebujemy innych. Ci inni wiedzą, że są nam potrzebni, nawiązują się relacje, odbudowują się relacje rodzinne. I wiele innych takich przykładów można by podawać, pokazując, że cierpienie w tym sensie ludzkim, fizycznym, ma głęboki sens. Tylko trzeba umieć go dostrzec, umieć go odkryć. Rzecz jasna jednak, że biologiczny sens cierpienia i ten sens etyczny, który tylko zarysowałem, nie wyjaśnia tajemnicy cierpienia. Tajemnica cierpienia zdaje się dopiero wyjaśniać w perspektywie religijnej, w perspektywie chrześcijańskiej, na co zwrócił uwagę Jan Paweł II w liście apostolskim Salvifici Doloris z 11 lutego 1984 roku. Jan Paweł II dostrzega, że cierpienie stwarza możliwość odbudowania dobra w cierpiącym podmiocie. Cierpienie stwarza możliwość odbudowania dobra w cierpiącym podmiocie. Cierpienie jest również wezwaniem do ujawniania moralnej wielkości człowieka, jego duchowej dojrzałości. Wiemy z własnego życia, z własnych obserwacji, że to, jaki człowiek naprawdę jest, ujawnia się w sytuacji cierpienia jego własnego lub kogoś. Dopiero gdy skonfrontujemy się z człowiekiem będącym w stanie cierpienia, dopiero wtedy tak naprawdę objawia się, jacy my jesteśmy. I sam cierpiący, w zależności od tego, jak przeżywa swoje cierpienie, ujawnia swoje rzeczywiste ja. Kim naprawdę jest? Cierpienie zdziera bowiem brutalnie maskę, odsłania człowieka takim, jakim on jest. W całej jego wielkości, ale i w całej jego podłości. I właśnie na ten chrześcijański sens cierpienia, który przede wszystkim polega na włączeniu swojego cierpienia w cierpienia Chrystusa. Zgodnie z tym, co powiedział święty Paweł, że w ciele moim dopełniam braki udręk Chrystusa. Chrystus cierpi we mnie, cierpi w Kościele. Nie dla samego cierpienia, lecz dla zbawienia świata, dla obudzenia miłości. To jest ten głęboki chrześcijański sens cierpienia. To zakorzenienie własnego cierpienia w zbawczym cierpieniu Chrystusa. W tym sensie można powiedzieć, że człowiek cierpiący to szczególny charyzmatyk w Kościele. Bo cierpienie jest charyzmatem. Może się to wydawać dziwne, a poniekąd nawet straszne, ale jak najbardziej realne. Cierpienie jest charyzmatem. Darem danym tej osobie nie tyle dla jej korzyści, dla jej dobra, ale dla dobra wspólnoty. Można byłoby na potwierdzenie tego przytoczyć wiele faktów historycznych, czy wziętych nawet z życia, jak cierpienie kogoś wyzwala w środowisku potężne dobro. Żeby tylko przywołać tytułem ilustracji ostatnie miesiące, tygodnie czy dni życia Jana Pawła II. Potężna mobilizacja w świecie, poczucie niezwykłej solidarności, a zwłaszcza jego śmierć, sprawiła, że miliony ludzi na świecie poczuło się nagle bliskich sobie, jakoś ze sobą związanych. Czy nie jest to głęboki chrześcijański sens ludzkiego cierpienia? I właśnie w tym kontekście chrześcijańskiego sensu cierpienia, który jest sensem zbawczym, trzeba widzieć sakrament namaszczenia chorych. Bo sakrament jest zawsze związany z aktem wiary. Sakrament rodzi wiarę, ale z drugiej strony sakrament domaga się wiary. Tylko więc w perspektywie wiary, w perspektywie tego głębokiego przekonania, że ludzkie cierpienie Bóg dopuszcza jako zaproszenie do dźwigania Chrystusowego krzyża, tylko w tej perspektywie lepiej rozumiemy, czym jest sakrament namaszczenia chorych. Na ten temat wiele mówi zarówno Konstytucja Apostolska Pawła VI Sacram Unctionem Infirmorum z 30 listopada 72 roku, która wprowadza nowe obrzędy namaszczenia chorych, jak i zawarta w rytuale sakramentu instrukcja wprowadzenie teologiczne i pastoralne, z którego kilka wybranych myśli chciałbym tutaj przytoczyć. Wspomniana Konstytucja Apostolska Pawła VI Sacram Unctionem Infirmorum bardzo mocno zwraca uwagę przede wszystkim na zmianę, radykalną zmianę, odejście od dawnej i teologicznie niesłusznej, fałszywej formuły o ostatnim namaszczeniu. Już powoli ustępuje to ze świadomości społecznej, ale wciąż jeszcze jest dość mocno zakorzenione to mówienie o ostatnim namaszczeniu. Ksiądz udziela ostatniego namaszczenia. Ta konstytucja bardzo radykalnie się sprzeciwia takiemu ujmowaniu sakramentu namaszczenia. To nie jest żadne ostatnie namaszczenie. Odnośnie do tego, w nawiązaniu do nauczania Soboru Watykańskiego II, papież Paweł VI stwierdza, że potrzebna jest troska o udzielanie tego sakramentu jako obowiązku całego Kościoła. Cały Kościół ma obowiązek troszczyć się o właściwe rozumienie tego sakramentu. Chodzi też o odpowiednie duszpasterstwo tego sakramentu, o jego sprawowanie i konieczną katechezę, która będzie wprowadzać w wartość, sens tego sakramentu. Nieco dalej ta konstytucja stanowczo podaje, że sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole, dłoniach, olejem z oliwek lub, stosownie do okoliczności, innym olejem roślinnym, należycie poświęconym, wymawiając tylko jeden raz następujące słowa: przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie poddźwignie. Taka jest, można rzec, materia i forma sakramentu. A więc tu zwróćmy uwagę na pewną zmianę w stosunku do dawniejszej praktyki namaszczenia. Dawniej, ja się zetknąłem jeszcze pracując w duszpasterstwie, kiedy przychodziłem do chorych, to nierzadko, co było bardzo czasem krępujące, nierzadko zdarzało się, że chorego po prostu wygrzebywano z łóżka. Zdejmowano z niego kołdrę czy jakieś nakrycie, odsłaniano mu plecy, no lędźwie, bo kiedyś było namaszczanie właśnie oczu, czoła, oczu, uszu, języka, następnie dłoni, lędźwi i stóp. Czyli właściwie całego człowieka można było tak nasmarować, go tak namasować tym olejem. Teraz nie. I ludzie przyzwyczajeni do dawnej formuły, że trzeba lędźwie odsłaniać, więc tam rozgrzebywali go z piżamy, tak to czynili dalej. Tymczasem w tej chwili namaszcza się tylko na czole i na dłoniach, z pewnym wyjątkiem. Mianowicie kapłan namaszcza się na zewnętrznych stronach dłoni, bowiem wnętrza jego dłoni zostały raz namaszczone podczas święceń. Kapłanów zawsze namaszcza się na zewnętrznych stronach dłoni, nigdy w środku. Może się zdarzyć na przykład, że chory ma tak głębokie przykurcze, że nie sposób inaczej się dostać do wnętrza dłoni, więc albo na nadgarstku, albo w ostateczności wtedy na zewnętrznej stronie dłoni, na co też odpowiednie przepisy zezwalają. Jest to namaszczenie tylko na czole i na dłoniach i nic więcej. Przy tym jest to namaszczenie olejem poświęconym należycie, czyli przez biskupa w Wielki Czwartek, podczas mszy porannej. I jeszcze jedna uwaga, że podczas namaszczenia kapłan wypowiada jeden raz, kiedyś było to kilkakrotnie powtarzana formuła, inna nieco, wypowiada jeden raz formułę: przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. I tę formułę się wypowiada podczas namaszczenia czoła, a podczas namaszczenia dłoni drugie zdanie: Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie poddźwignie. Zwróćmy uwagę, że sakrament ten mówi przede wszystkim o udzieleniu łaski Ducha Świętego. I mówi też o odpuszczeniu grzechów, o wybawieniu i poddźwignięciu. Żeby znowu nie wchodzić za bardzo w szczegóły, można w pewnym skrócie powiedzieć tak. Istotą tego sakramentu jest uświęcenie cierpienia i uświęcenie człowieka poprzez cierpienie. Poprzez udzielenie mu specjalnej łaski, aby w swoim cierpieniu zobaczył szansę na własne uświęcenie, na własne zbawienie. Taki jest zasadniczy cel tego sakramentu. Nie chodzi więc o to, że udzielenie sakramentu spowoduje wyeliminowanie posługi lekarskiej, że wystarczy kogoś namaścić i on na pewno zostanie uzdrowiony. Jest to sakrament namaszczenia, nie zaś sakrament wyleczenia czy uzdrowienia. Aczkolwiek można mówić o uzdrowieniu, ale w sensie duchowym. Nie można wykluczyć, że poprzez udzielenie tego sakramentu Bóg udziela łaski wyzdrowienia. Tego nie możemy wykluczać, nie wolno wykluczać. Ale też nie należy zmieniać istoty sakramentu. Sakrament służy przede wszystkim uświęceniu cierpienia. W przeciwnym razie byśmy byli zbyt zuchwali, żądając za każdym razem cudu uzdrowienia, a nie dawalibyśmy Panu Bogu decyzji, kiedy, komu i jak chce tej łaski udzielić. Drogie Panie, teraz zerknijmy do tego, co mówi rytuał sakramentu odnośnie do paru szczegółów, które mogą być przydatne w sytuacji posługi naszym chorym, czy nawet nam samym. Otóż wspomniane dokumenty Kościoła na temat sakramentu namaszczenia chorych mówią wyraźnie, że sakrament ten można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i zachorował ponownie, albo gdy w długotrwałej chorobie następuje znaczne pogorszenie. A zatem nie jest to ostatnie namaszczenie. Najlepiej, jak już się nie rusza, już jest nieżywy, to wtedy można go namaścić. Miałem taką zabawną historię w Radomiu w czasie mojej pracy duszpasterskiej. Może to kiedyś opowiadałem. W czasie mszy świętej w niedzielę, msza była o godzinie 10, czy to było już po zebraniu tacy, czyli no gdzieś tak mniej więcej za 15-11 może było, wpada do zakrystii taka paniusia: proszę za szybko do chorego nałożyć oleje. No zaraz, no co to tak, no gdzie, jak, do kogo, no, no wszystko jedno ja zawiozę. No nie wszystko jedno, proszę pani, no ale jakżeż. No bo próbujemy ustalić, gdzie ten chory mieszka. No gdzieś tam. No dobrze, no to czyli nasz parafianin, okej. Okay. Druga sprawa. Czy on jest przytomny? A czy to takie ważne? Ważne. Bo może zechce przyjąć komunię, może zechce się wyspowiadać. Aha, no nie, nie jest, jest nieprzytomny. A czy wezwała pani lekarza? No tak. Był lekarz? Był. O której? No, gdzieś tam koło 8. I co lekarz stwierdził? No, że nie żyje. No, czy nawet wcześniej. Ten lekarz był gdzieś około 5 nad ranem. Od 5 do 11 upłynęło już tyle godzin. No więc mówię, proszę pani, ten człowiek już jest nieżywy. Nie namaszcza się. To nie jest maszyna, którą trzeba naoliwić. I ona taka zdenerwowana mówi to: ja mam księżom mówić, że dusza wychodzi, tak się wzięła pod boki, to ja mam księżom mówić, że dusza wychodzi, jak dzwony biją. A więc to nie jest tak, że trzeba nałożyć oleje, no żeby potem na klepsydrze napisać, że namaszczony świętymi olejami sprawa załatwiona, dla oka, dla sąsiadów jest wszystko okej. To jest sakrament żywych. Sakrament, który można powtarzać, ale też są przypadki nadużywania tego sakramentu. Otóż wyraźnie jest powiedziane w tej instrukcji, że sakrament ten może być powtarzany, jeżeli ktoś raz go przyjął, wyzdrowiał, a zachorował ponownie, i to niekoniecznie na tę samą chorobę, ale zachorował w sposób poważny. Albo też, gdy w długotrwałej chorobie następuje znaczne pogorszenie. Oczywiście, jak mówi instrukcja, chodzi tutaj o roztropny osąd poważnej choroby, nie zaś jakiegoś chwilowego przeziębienia, jakiejś chwilowej dolegliwości, biegniemy do księdza, żeby właśnie udzielił sakramentu, bo byłoby to poniekąd nadużycie. Zresztą zabawne sytuacje się zdarzają. Zastępowałem kolegę w posłudze chorym, zaraz po kolędzie. U nas się kolęda kończyła mniej więcej tak koło 2 lutego, bo duża parafia, 18 tysięcy było w Radomiu. A ta wizyta u chorych była gdzieś koło 4-5 lutego, na pierwszy piątek. Mój kolega znał tych chorych, miał ich tam około setki, wszystkich na pamięć znał, doskonałą pamięć, więc adresy, jak się okazało, spisywał z pamięci. No i popełnił błąd w adresie, czego ja nie wiedziałem. Dostałem kartkę, w podskazany adres dzwonię, jestem z Panem Jezusem w Komży, w Bursie. Otwiera mi chłopak, Pytam się, i on mówi, proszę, nie? Zapraszam mnie. No więc ja wszedłem, pytam się, gdzie chora, a tam mama leży. No wszystko się zgadza, no to do kobiety przyszedłem. I on zajrzał do pokoju i mówi, mamo, ksiądz do ciebie. Ja wchodzę, no jest ława, na ławie serweta biała, stoi pasyjka, świece. Jak się okazało, zostało to jeszcze po kolędzie. Wchodzę do pokoju, a z łóżka wyskakuje taka kobieta w wieku około 40 lat, wyskoczyła jak sarna, klęknęła obok mnie. Coś mi nie pasuje. Zerkam na tą kartkę, zerkam na kobietę. No trochę widać, że przeziębiona, że smarkająca. Pytam się, czy pani się nazywa tak i tak? Nie, absolutnie. Ja mówię, no przepraszam, zaszło jakieś nieporozumienie. No mówi, no właśnie, tak się zdziwiłam. Mówi, ledwo wczoraj się na grypę położyłem, już ksiądz do mnie przyszedł. No więc takie bywają historie. Jest to pewien problem. Ja miałem kiedyś rekolekcję we Wrocławiu, w parafii Świętego Ducha. To były rekolekcje adwentowe. I proboszcz w ramach rekolekcji zaplanował właśnie taką celebrację sakramentu chorych z mszą. Więc ja w tej nauce rekolekcyjnej dość obszerną katechezę na temat sakramentu, mniej więcej tak jak tu mówiłem o cierpieniu, o roli sakramentu. I potem no, z takim pewnym niepokojem, kto, czy w ogóle ktoś się odważy wystąpić na środek kościoła do sakramentu, bo to pierwszy raz coś takiego było. No kiedy powiedziałem, że no, to teraz jest czas, kto zechce przyjąć, niech wystąpi na środek kościoła, czy podejdzie, no wystąpiło chyba ze 3/4 obecnych w dość dużym kościele. No więc proboszcz z wikariuszem, którzy byli na szczęście w zakrystii, byli przerażeni taką ilością. Mieliśmy 3 naczynia z poświęconym olejem, namaszczaliśmy te osoby. No więc tam jest wata, w której ten olej jest wlany. Więc ja tę watę wyciskam, już ten olej po prostu się skończył. I w pewnym momencie widzę, jak jeden taki pan, którego namaściłem na czole i na dłoniach, widzę, jak on odchodzi z tą watą przyklejoną do czoła. Ale już ta wata była tak wygnieciona, że nie było oleju. Brakło nam oleju po prostu. Tak dużo ludzi. I pojawia się problem moralny w przypadku tych celebracji. Czy rzeczywiście tu nie dochodzi do nadużyć? Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć. Z jednej strony rzeczywiście może tak być, że ktoś bez rzeczywistej potrzeby podchodzi, by przyjąć ten sakrament. Ale z drugiej strony jest to też oswajanie i przełamywanie pewnego tabu, pewnego stereotypu, że jest to ostatnie namaszczenie. Ludzie boją się zaprosić księdza do chorego, żeby chory nie pomyślał, że już przyszła śmierć w osobie księdza. Że jest już z nim tak źle, że pojawienie księdza oznacza, że za chwilę umrze. W tym sensie ludzie się bali ostatniego namaszczenia, jak mówili, bo im się to kojarzyło już z sytuacją terminalną. Ale jako przykład inny nieco. Prowadziłem też rekolekcję w jednej z parafii Kołostrowca Świętokrzyskiego, konkretnie w Kunowie. I podobnie jak we Wrocławiu, w ramach tej celebracji, to było nawet chyba w jednym roku te rekolekcje, też ludzie po konferencji tej rekolekcyjnej wystąpili do namaszczenia. Pewna ilość tych ludzi, dość znaczna, zresztą było zapowiedziane, że ci chorzy. Rzeczywiście było widać, jak to na wsi, wielu ludzi starych, takich pokręconych, ledwo się trzymających, dygoczących, więc nie było wątpliwości, że są to ludzie potrzebujący tego sakramentu. Ale oto w rzędzie tych chorych spotykam młodą kobietę, niemal dziewczynę, bardzo dobrze wyglądającą. Przez moment zawahanie, no ale przecież nie mogę robić publicznej sceny, odmówić jej namaszczenia, no trudno. Myślę sobie, nawet jeśli nadużycie, nie mogę tutaj robić jakiejś sceny. Udzieliłem namaszczenia, ona je przyjęła z takim skupieniem, pobożnością. Ale potem po mszy dzielę się z proboszczem takim niepokojem. On mówi, proszę księdza, ta młoda kobieta każdy dzień dziękuje Bogu za to, że żyje. Ona ma taki rodzaj schorzenia, nie znam się na tym, ale mniej więcej on to opisał w ten sposób, że jest jakiś systematyczny zanik komórek mózgowych, że ona w każdej chwili może umrzeć, może udusić się na przykład, bo ustanie funkcja, jakieś funkcje. Także ona mówi, wygląda dobrze, ale tak naprawdę jest z nią bardzo źle. No i właśnie, jak bardzo pozory mogą mylić, więc jest to zawsze dylemat duszpasterski. Dlatego też instrukcja mówi wyraźnie, że dla oceny ciężkości choroby wystarczy roztropny, prawdopodobny osąd takiego stanu bez zbytniego wahania. W razie potrzeby należy zasięgnąć rady lekarza. Więc tutaj Kościół zostawia tę ocenę roztropności, żeby nie przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie czekać, że chory już jest tak chory, że już właściwie nie żyje, albo też w drugą stronę, że tylko prawdopodobieństwo choroby już usprawiedliwiałoby przyjęcie tego sakramentu. Trzeba zachować zdrowy rozsądek i myślę, że duszpasterze przy tego typu celebracjach zbiorowych na to też powinni zwracać uwagę, uwrażliwiać wiernych, aby nie nadużywać tego sakramentu, aby go nie traktować tak na wszelki wypadek. Nie ma tu żadnej magii. Tu ma być wiara. Wiara w kontekście rzeczywistego cierpienia, przede wszystkim fizycznego. Bowiem tak jest porządek. Ono jest w miarę obiektywne, cierpienie fizyczne. Natomiast cierpienie duchowe, no jeśli cierpienie duchowe, to jak namaścić ducha? Powstaje pewien problem. Sakrament namaszczenia dotyczy głównie cierpienia o charakterze fizycznym. Duszpasterstwie sakramentu chorych kładzie się nacisk na chorobę, na cierpienie dające się zidentyfikować jako takie. Nie każde cierpienie psychiczne, tym bardziej duchowe, jest możliwe do oceny nawet takiej zdroworozsądkowej. Ktoś wygląda normalnie, a może mieć poważne problemy psychiczne. Więc w sytuacji, kiedy lekarz stwierdza, że rzeczywiście jest to cierpienie poważne, można takiego sakramentu udzielić. W przypadku osób chorych na różne choroby psychiczne pozostaje problem inny. Na ile jest świadomość tego chorego, w sensie świadomości takiej ogólnej, ale i też świadomości roli tego sakramentu. Bo ten sakrament wiąże się z postawą wiary. Nie może to być postawy magicznej. Dlatego też nie udziela się zasadniczo tego sakramentu osobom nieprzytomnym. Dlatego, że to ma być, tam jest nawet dialog przewidziany w tych obrzędach, to wymaga też pewnego aktu wiary. Można udzielić sakramentu namaszczenia chorych osobie nieprzytomnej, jak mówi instrukcja, przy założeniu, że ta osoba sobie tego, gdyby była przytomna, by sobie życzyła i była w stanie przyjąć, rozumiałaby sens tego sakramentu. Dlatego wymagana jest raczej ta świadomość i współpraca z szafarzem, aby ten sakrament został godnie przeżyty, bo tylko wtedy można mówić o uświęceniu cierpienia i włączeniu go w misterium zbawcze Chrystusa. I kilka takich praktycznych jeszcze instrukcji z rytuału. Mianowicie przed operacją można udzielić namaszczenia chorych, jeżeli przyczyną operacji jest niebezpieczna choroba. Osobom w podeszłym wieku, których siły opuszczają, można udzielić namaszczenia chorych również wtedy, gdy nie zagraża im niebezpieczna choroba. A więc osoby w podeszłym wieku, gdzie prawdopodobieństwo śmierci, choroby jest duże, gdzie też jest cierpienie związane ze starością. Dzieciom również można udzielać namaszczenia chorych, jeżeli osiągnęły taki poziom umysłowy, że ten sakrament może im przynieść pokrzepienie. Więc to samo dotyczy także chorych psychicznych, że ich poziom umysłowy jest taki, że może to przynieść im pokrzepienie duchowe. Jest tutaj też taki zapis, że w katechezie ogólnej i rodzinnej należy tak wychowywać wiernych, aby sami prosili o namaszczenie chorych natychmiast, gdy nadejdzie właściwy moment. Niech go przyjmują z głęboką wiarą i pobożnością i niech wystrzegają się złego zwyczaju odkładania przyjęcia tego sakramentu. Wszystkich, którzy opiekują się chorymi, należy pouczyć o naturze tego sakramentu. O i kolejny punkt. Chorym, którzy stracili przytomność lub używanie rozumu, można udzielić sakramentu, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiliby o to, gdyby byli przytomni. Więc tu jest ta formuła dość chyba jednoznacznie określająca. I jeszcze jeden fragment. Kapłan wezwany do chorego, który już umarł, niech błaga Boga, aby go uwolnił od grzechów i przyjął litościwie do swojego królestwa. Namaszczenia natomiast niech nie udziela. Jeżeli istnieje wątpliwość, czy chory zmarł naprawdę, może mu udzielić tego sakramentu warunkowo. Jeżeli żyjesz, ale jeśli są do tego jakieś przesłanki. Natomiast jeżeli jest definitywnie stwierdzone, że nie żyje, nie wolno udzielać tego sakramentu. I jeszcze dodajmy, że właściwym szafarzem namaszczenia chorych jest tylko kapłan. Nie diakon, kapłan. A więc prezbiter lub tym bardziej biskup. Co jest potrzebne do ważnego i godziwego sprawowania sakramentu chorych? Mianowicie, jak wspomniałem, olej z oliwek albo, gdy okoliczności tego wymagają, inny olej roślinny. A więc żadne tutaj specyfiki takie kosmetyczne, ale rzeczywisty olej. Może być olej roślinny w pewnych sytuacjach misyjnych czy innych. Olej używany do namaszczenia chorych powinien być poświęcony do tego celu przez biskupa lub przez kapłana, który posiada tę władzę na mocy prawa albo szczególnego przywileju Stolicy Apostolskiej. Nie będziemy tu roztrząsać kazusów, kiedy kapłan ma ten przywilej, że może, tak jak biskup, poświęcać olej chorych. I jeszcze raz przypomnijmy, że chorego namaszcza się na czole i na rękach. Formułę należy tak podzielić, by pierwszą część wypowiedzieć przy namaszczeniu czoła, drugą zaś, gdy namaszcza się ręce. W nagłym wypadku wystarczy dokonać jednego namaszczenia na czole albo, jeżeli szczególna sytuacja chorego tego wymaga, na innej, bardziej odpowiedniej części ciała, wymawiając całą formułę. Wyobraźmy sobie, że ktoś ma zabandażowaną głowę, twarz. No więc jak? No nie ma sensu namaszczać bandaża. Namaszcza się inną odpowiednią część ciała, na przykład klatkę piersiową lub przynajmniej dłonie. Drogie Panie, więc to najbardziej takie chyba istotne informacje dotyczące tego sakramentu. Jeszcze raz podkreślam, sakrament namaszczenia chorych zasadniczo ma na celu uświęcenie cierpienia i uświęcenie człowieka w cierpieniu, włączenie jego cierpienia w zbawcze misterium Chrystusa, w jego krzyż. Wymaga więc to, jak nie trudno się domyśleć, zaangażowania, współpracy ze strony chorego. Oczywiście poza szczególnymi, wyjątkowymi przypadkami. Nie można więc tego sakramentu traktować w sposób magiczny, co by oznaczało, że no przyjmujemy go tak na wszelki wypadek. Przecież nie zaszkodzi, a może w szczególnych momentach pomóc. Spowiedź jako warunek jest tylko w przypadku Eucharystii. Inne sakramenty, mówimy tutaj o sakramencie namaszczenia chorych, może być udzielony także bez spowiedzi. W nagłym przypadku, w normalnym duszpasterstwie, najpierw powinna być spowiedź, następnie namaszczenie, a jako trzeci akt komunia święta lub tak zwany wiatyk. Znaczy, to jest komunia święta, wiatyk to jest komunia święta udzielana jako, jak sama nazwa mówi, wiatyk, czyli pokarm na drogę. Czyli udzielenie komunii świętej komuś, kto praktycznie przyjmuje po raz ostatni lub z przekonaniem, że za chwilę umrze i ta komunia święta jest już takim eschatycznym znakiem jego zjednoczenia z Chrystusem. Wtedy rzecz jasna jest bezwzględnie wymagana spowiedź. Wydaje się jednak, że sama formuła tego sakramentu, jak słyszeliśmy, mówi o odpuszczeniu grzechów. Czyli w jakimś sensie zastępuje sakrament pokuty, szczególnie w przypadkach poważnych, gdzie chory wskutek swojej niesprawności nie jest w stanie się wyspowiadać. Także sakrament pokuty nie jest warunkiem do ważności tego sakramentu. Do ważności jest potrzebna wiara. Wiara chorego i wiara otoczenia, czy osób, które... No może tu za dużo powiedziane, ale w każdym razie chodzi mi o to, że musimy mieć pewność, że nawet jeśli chory jest nieprzytomny, to jest wierzący, że gdyby miał świadomość, wiedziałby, jaki sens, jakie znaczenie ma ten sakrament. Tylko wtedy można go udzielać. W przeciwnym razie będzie to traktowanie sakramentu w sposób, no niestety, magiczny. I na koniec tej refleksji może jeszcze zwróćmy uwagę, że wspomniana instrukcja wiele miejsca poświęca obowiązkom i posłudze względem chorych. Między innymi przywołuje fragment z pierwszego listu do Koryntian 12:26, mówiący o tym, że w ciele mistycznym Chrystusa, jakim jest Kościół, jeżeli jeden członek cierpi, współcierpią z nim wszystkie członki. Dlatego wszyscy ochrzczeni powinni uważać za swój szczególny obowiązek uczestniczenie w posłudze wzajemnej miłości członków Chrystusowych. A jedną z tych posług, wynikającą z miłości członków Chrystusowych, jest uświęcanie cierpienia i uświęcanie przez cierpienie. A temu celowi służy sakrament namaszczenia chorych. A więc znowu temat, który zasługiwałby na osobne omówienie, ale tylko podsumuję go w paru zdaniach. Z jednej strony Kościół, wspólnota wierzących ma obowiązek zadbać o uświęcenie cierpienia kogoś, kto doznaje właśnie cierpienia. Czyli nie można tu zachować się obojętnie i mówić, no nie prosił o księdza, nie prosił o namaszczenie chorych, to ja się nie chcę narzucać. Mamy obowiązek wobec współbrata wierzącego zapytać go, przygotować go, wyjaśnić mu sens, a nie tylko zadowolić się, że skoro nie prosi, to nie będziemy ingerować. Przed chwilą cytowałem, że katecheza, duszpasterstwo powinno sprawić, aby wierni sami prosili. I to jest nasz obowiązek, aby wobec chorych takich przygotować, aby oni poczuli potrzebę przyjęcia tego sakramentu. Uświęcenia ich cierpienia bez lęku, że ten sakrament już kończy ich życie. Przeciwnie. Ten sakrament daje początek życia wiecznego, a nie rzadko także przywrócenia zdrowia duszy i ciała w wymiarze doczesnym. I z drugiej strony, osoby cierpiące, chorzy, powinni też mieć świadomość, że ich cierpienie nie jest tylko karą, jak bardzo często jest to odbierane w duchu takim starotestamentalnym, że Pan Bóg mnie pokarał chorobą. A może lepiej powiedzieć, Pan Bóg zaprosił mnie do wielkiej misji zbawiania świata poprzez cierpienie. To ja jestem Szymonem z Cyreny, który niesie dalej krzyż Chrystusa. Mam wielką, ważną misję w Kościele. Misję wobec innych, wobec swojej rodziny, a przy okazji także mam okazję naprawić zło, które się wydarzyło w moim życiu. Ale cierpienie ma wymiar charyzmatyczny. I to jest też naszym obowiązkiem, aby chorych, naszych bliskich w tym kierunku jakoś przygotowywać, aby nie marnowano największego skarbu Kościoła, jakim jest cierpienie. I na koniec do dalszej refleksji trzy pytania. W jaki sposób podchodzę do moich dolegliwości i cierpień? Czy są one przyczyną zniecierpliwienia, narzekania, czy okazją zbliżenia do Chrystusa? Można narzekać, można się skarżyć. Tylko czy to coś pomoże? Czy nie jest to marnowanie daru? A można by właśnie potraktować to jako okazję takiego milczącego wzięcia krzyża Chrystusa na siebie. Postawienia się w roli Cyrenejczyka. I drugie pytanie. Jaki jest mój stosunek do cierpiących i chorych? Jest to litość, współczucie, czy pomoc, albo ucieczka, obojętność? Jaki jest mój stosunek do cierpiących i chorych? I wreszcie trzecie. Wyobrażam sobie siebie w stanie choroby terminalnej, kończącej się śmiercią. Spróbujmy siebie wyobrazić w takiej sytuacji. Jestem przykuta do łóżka, nie mogę wstać. Jestem absolutnie skazana na troskę najbliższych. I wiem, że już ten stan się nie zmieni. Czego najbardziej bym potrzebowała w takim stanie będąc? I co bym sobie najbardziej ceniła?